Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Odnalazłem taki tekst mówiący o poście eucharystycznym. Myślę, że dobrze jest sobie przypomnieć, ponieważ już tak przywykliśmy, że tak jak tu piszą mi w tym znalezionym przeze mnie tekście, od dawna słyszę zarzut ze strony moich prawosławnych znajomych, pisze ktoś, że w Kościele katolickim post przed Komunią Święto praktycznie już nie istnieje. Kiedy uczciwie się nad tym zastanawiam, to przyznaję im rację. Co znaczy jedna godzina postu przed komunią? Najbardziej mi pokazać na przykładzie samego siebie, pisze ten człowiek. Na niedzielną sumę wychodzę z domu 20 minut przed jej rozpoczęciem, a Komunia Święta jest rozdawana mniej więcej 50 minut od dzwonka sygnalizującego początek mszy świętej. To znaczy, że mogę bezpośrednio przed wyjściem na mszę zjeść śniadanie, umyć zęby i od razu wyjść do kościoła i formalnie zachowam godzinny post przed komunią, nawet z kilkunastominutowym naddatkiem. Podam jeszcze inny przykład. Podczas ostatnich wakacji, pisze ten pan, moja córka była na obozie duszpasterskim z księdzem. Kiedy opowiadała mi o tym obozie, dowiedziałem się, że dzień zaczynał się od śniadania, potem kilkanaście minut sprzątania i zaraz potem msza święta. Praktycznie zaraz po śniadaniu. Wprawdzie dopilnowano tego, żeby między połknięciem ostatniego kęsa, przyjęciem komunii świętej upłynęła godzina, ale czy na tym ma polegać post eucharystyczny? Mnie się wydaje, że przez takie traktowanie postu przed Komunią Świętą tracimy coś bardzo ważnego, napisał ten pan. No i właśnie, wydaje się, że ten pan ma rację, bo tak przywykliśmy, że my już teraz w ogóle tego postu eucharystycznego nie zauważamy. Więc przypomnijmy sobie, że aż do roku 1953 Komunię Świętą przyjmowało się zawsze na czczo. Z naszego dzieciństwa chodziliśmy na mszę świętą, która była odprawiana na przykład w samo południe. Wprawdzie nie w każdą niedzielę przystępowaliśmy do Komunii Świętej, ale przystępowało się dość często i wtedy pierwszym niedzielnym posiłkiem był obiad, do którego siadaliśmy około drugiej po południu po powrocie z kościoła. Nikt mnie do tej pobożności nie przymuszał. Nikt nie mówił, to była sprawa jasna. Odczuwałem nawet coś w rodzaju dumy, że potrafię dochować tego postu na równi z dorosłymi. Zgodnie z tamtym prawem kanonicznym wczesnym, tylko w dwóch przypadkach można było odstąpić od zasady, że Komunię Świętą nie przyjmowało się na czczo. To wtedy było, że jeśli ktoś był w niebezpieczeństwie śmierci, albo obłożnie chorym, wolno było za roztropną radą spowiednika przyjmować komunię raz albo dwa razy w tygodniu, choćby przyjęli przedtem jakieś lekarstwo. Tych zasad trzymano się od wieków. Tu można przytoczyć na przykład napisany w 405 roku i w ciągu wieków przywoływany przez wielu autorów list świętego Augustyna. Pisał on do świeckiego chrześcijanina imieniem January. W tamtych czasach, i tak było w Kościele katolickim, jak mówiliśmy, do 1953 roku, mszę świętą odprawiano tylko przed południem. Jednak w ówczesnej Afryce, gdzie święty Augustyn był z jednym znamiennym wyjątkiem, raz w roku, Wielki Czwartek, odprawiano dwie msze święte, rano i wieczorem, te ostatnie do uczczenia ostatniej wieczerzy. I we wspomnianym przez nas liście święty Augustyn zwraca uwagę na to, że wieczorna wielkoczwartkowa msza święta stwarza jedyną w roku sytuację, kiedy Eucharystia nie jest pierwszym pokarmem, którym wierni się posilają tego dnia. Rzecz jasna, pisze święty biskup, nikogo nie zmuszamy do jedzenia przed ową wieczerzą pańską, ale też nie ośmielamy się sprzeciwiać, jeśli tego wieczoru ktoś przystąpi do komunii, nie będąc na czczo. Wcześniej w tym liście święty Augustyn wyjaśnia tak oto sens postu eucharystycznego. To sam Duch Święty podsunął Kościołowi taki zwyczaj, żebyśmy komunię przyjmowali na czczo, by na cześć tak wielkiego sakramentu ciało pańskie było pierwszym pokarmem, który przyjmują usta chrześcijanina danego dnia. No, rzecz znamienna, że ogromnie ważny dla Kościoła Wschodniego synod, tak zwany trulański, to w Konstantynopolu tylko nazwa cesarskiego pałacu, z VII wieku wydał osobny kanon, który nakazywał, aby również wieczorną liturgię wielkoczwartkową sprawować na czczo. Trudno o mocniejsze dowody, jak wielką wagę przywiązywano do postu eucharystycznego. W ciągu wieku pojawiały się nawet głosy, że również po przyjęciu Komunii Świętej, jeszcze mniej więcej przez 3 godziny, nie powinno się brać do ust zwyczajnego pokarmu. List papieża Klemensa I: jeśli słudzy Boży spożywają pokarm pański z samego rana, niech poszczą aż do godziny 6, jeśli zaś o godzinie 3 lub 4, niech poszczą aż do wieczora. Przypomnijmy, że ta godzina 6 to według biblijnego podziału dnia samo południe, godzina 3 lub 4 to nasza 9:10. Wydaje się, że to ostatnie zalecenie praktycznie nie było w Kościele przyjęte. Odnotujmy także, że przypomnienie o poście eucharystycznym pojawiło się nawet w uchwałach Soboru Powszechnego. Mianowicie Sobór z czerwca 1415 roku podawał: czcigodna powaga świętych kanonów i przyjęty zwyczaj Kościoła nakazywał i nakazuje, żeby sakrament ten nie był sprawowany po jedzeniu i przyjmowany przez wiernych inaczej jak na czczo, chyba że w czasie choroby lub innej konieczności uznanej i akceptowanej przez prawo czy przez Kościół. I tak było w Kościele katolickim aż do roku 1953, jak mówiliśmy, aż do słynnej konstytucji apostolskiej papieża Piusa XII, Christus Dominus. Tylko późniejsze reformy soborowe da się porównać z tym błogosławionym przełomem w życiu Kościoła, który dokonał się dzięki temu dokumentowi. Głównym celem tego dokumentu było danie nowego impulsu odnowie eucharystycznej, podjętej przez świętego Piusa X. Wcześniej, bo w 1910 roku, papieżowi chodziło o to, żeby możliwie jak największej liczbie katolików ułatwić uczestnictwo we mszy świętej, zwłaszcza w niedzielę i święta. Więc to papieskie pozwolenie 1953, udzielone jeszcze bardzo ostrożnie, to było pozwolenie na odprawianie mszy świętych wieczorem. I miało one istotne skutki dla tych, którzy tam tego przełomu nie przeżyli. Dzisiaj wieczorna msza święta jest czymś zwyczajnym, no ale nasze to pokolenie urodzone w czasie wojny jest ostatnim mogącym świadczyć o tym, jak głęboko to zarządzenie papieża Piusa XII odmieniło życie Kościoła, jak wiele religijnego żywienia przyniosło. W odniesieniu do postu eucharystycznego papież wydał też kilka stosownych, drugorzędnych złagodzeń, przypominając zarazem, że w zasadzie wierni mają nadal zachować post eucharystyczny od północy. Ale w tym dokumencie już znalazła się decyzja papieża, która okazała się później pierwszym krokiem w kierunku istotnego złagodzenia postu przed komunią. Mianowicie wiernych uczestniczących wieczornych mszach świętych papież zobowiązywał do zachowania 3 godzin postu od pokarmów oraz 1 godziny od napojów. 4 lata później, 19 marca na świętego Józefa w 1957, tenże papież w piśmie Sacram Communionem pragnął zachęcić wiernych do jak najczęstszego przystępowania do komunii i ustanawia powyższe rozwiązanie jako powszechną regułę obowiązującą. Później, już 1965, Paweł VI papież skrócił ten post do 1 godziny, a w 1973 kongregacja sakramentu wobec faktu, że chorzy oraz ich opiekunowie często nie są w stanie dokładnie przewidzieć tego, kiedy zostanie im przyniesiony Najświętszy Sakrament, od tak choćby w szpitalu, tej grupie wiernych chorym zmniejszy obowiązek postu do 15 minut. No i kiedy to tak czytamy, to z jednej strony można powiedzieć, w dużym stopniu ma rację ten piszący człowiek, że wielu współczesnych wiernych zmiany te odbiera jako niemalże zniesienie postu przed komunią. No więc tym bardziej warto sobie przypomnieć, że nie taka była intencja papieży, zarówno Pius XII, jak i Paweł VI starali się o to, żeby możliwie wszystkich wiernych zaprosić do częstej komunii świętej, ponieważ coraz bardziej komplikujące się warunki życia współczesnego nieraz to utrudniają, chcieli papieże choć trochę te utrudnienia zmniejszyć. To też warto przypominać, że kolejnym złagodzeniom postu eucharystycznego zazwyczaj towarzyszyły serdeczne zachęty, ażeby z własnej woli zachować to, do czego prawo kościelne już nie zobowiązuje. Papież Pius XII pisał w 1953, chociaż nowe warunki czasów i rzeczy wymagają udzielenia tych ułatwień, potwierdzam w całej pełni prawo i zwyczaj postu eucharystycznego oraz wzywam tych, którzy mają możliwość, by dokładnie post ten zachowali. Później pisał jeszcze w 1957, usilnie zachęcamy kapłanów oraz wiernych, ażeby w miarę możliwości zachowywali czcigodny post i starodawny obyczaj eucharystycznego postu przed mszą i komunią świętą. Trudno mieć wątpliwości, co do tego, że papież miał tu na myśli zachowanie postu od północy, choć zniósł obowiązek takiego postu, jednak do przestrzegania tego z drugiej strony zachęcał. Patrząc na to wszystko, szkoda, że chyba większość z nas tych papieskich wezwaniach w ogóle zapomniała. Nieraz krytykujemy nadmierne te wszystkie przepisy, traktowanie prawa, jakby ono było ostateczną jakąś instancją, no a sami ulegamy takiemu właśnie zachowywaniu tych wszystkich przepisów. W odniesieniu do pusty eucharystycznego prawo zobowiązuje nas do zachowania pewnego minimum. Z pewnością jednak warto, może nawet trzeba zachować go więcej niż to wynika z tego obowiązku prawnego. Idzie ciągle o to, aby przypomnieć to, co czytaliśmy, że Komunia Święta jest jakby pierwszym pokarmem chrześcijanina na rozpoczynający się dzień. To chcieliśmy dziś powiedzieć już tak tym wszystkim, którzy częściej do Komunii Świętej, tym, którzy rzadziej, żeby patrzyli na to nie według tylko przepisów, ale z miłością na przygotowanie się i dziękczynienie, które tak nam ucieka po Komunii Świętej.